Cześć czołem, drodzy widzowie. Zapraszam Was do wysłuchania fascynującej historii najsławniejszego czerwonego partyzanta czasów PRL-u, Małego Franka. To będzie opowieść kilku bohaterów i wielu wątków, ciągnąca się od 1941 aż po dziś dzień. Zaczyna się od człowieka, potem staje się propagandowo napompowanym mitem, potem przechodzi w walkę środowisk akowskich o prawdę, a na koniec jest wyprzedaż majątku i próba wyburzenia pomnika z kotwicą Armii Krajowej. Mam nadzieję, że to będzie równie ciekawe dla Was, jak dla mnie. Serdecznie zapraszam. Przedwojenny ruch komunistyczny w Polsce został w 1938 roku rozbity. Nie przez polską policję i wywiad, tylko sowieckich mocodawców, którzy na rozkaz Stalina ściągnęli najważniejszych działaczy do Moskwy, by ich aresztować i zamordować pod sfingowanymi zarzutami udziału w antysowieckim spisku. Później nastąpiło kilka lat zacieśniania pośladków i współpracy z III Rzeszą, gdy Sowieci ograniczyli działalność w Polsce w imię dobrych stosunków między dwoma ludojadami. Kilka lat później, gdy latem 1941 roku hitlerowskie Niemcy ze swymi sojusznikami zaatakowały Związek Radziecki, wywiad zagraniczny musiał odbudować te wszystkie struktury, które raptem 3 lata wcześniej z rozkazu paranoicznego słoneczka ludzkości musiał wymordować. Na szczęście dla nich w krajach Zachodu wciąż były grupy ludzi, którzy nie godzili się na życie w kapitalistyczno-faszystowskim ucisku, a wierzyli propagandzie Moskwy, kreślącej obraz, jakoby życie w Związku Radzieckim było może skromne, ale za to uczciwe i wesołe. Od momentu wybuchu wojny w Polsce tworzyły się samorzutnie grupy konspiracyjne o ideologii lewicowej lub komunistycznej, jak choćby Młody Sierp, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Grupa Biuletynu Radiowego, Spartakus, Sztandar Wolności, Proletariusz czy Grupy Akademickie. To wszystko odbywało się bez udziału Sowietów, a ci gdzieś mieli pokrewieństwo idei. Dla nich liczyła się tylko i wyłącznie kontrola. Tak, chcieli mieć w Polsce ugrupowania komunistyczne, ale tylko i wyłącznie pod swoimi rozkazami. Stalin nazwę nowej polskiej partii wymyślił pod koniec sierpnia 1941 roku. Polska Partia Robotnicza. Wszystko przygotowano w Moskwie i pod koniec grudnia z samolotu na spadochronach zrzucono nad Polską nowe kierownictwo partii. Wiosną 1942 coraz natarczywiej sowieccy patroni domagali się rozpoczęcia wojny partyzanckiej w Polsce. To tu znajdowały się najważniejsze węzły komunikacyjne i zaplecze faszystowskich armii, które po odbiciu się od Moskwy zaczęły gnać w stronę Kaukazu. Partyzanci, wysadzając tory, mieli odciążyć front wschodni i dać Armii Czerwonej chwilę wytchnienia. Ta kampania z jej wszystkimi niuansami zasługuje na osobne omówienie, lecz teraz, by nie utonąć w dygresjach, wystarczy Wam wiedzieć, że choć PPR miała możliwości prawie żadne, to spróbowano w kilka miesięcy zmontować oddziały partyzanckie i wysłać je w teren, by szkodziły Niemcom. Zebrano z Warszawy ochotników i z udziałem nielicznych dostępnych weteranów brygad międzynarodowych i przedwojennego Wojska Polskiego rozpoczęto szkolenie. Zbrojne ramię PPR-u nazwano Gwardią Ludową. Jej pierwszym oddziałem była grupa dowodzona przez Franciszka Zubrzyckiego, pseudonim Mały Franek. Oddział nazwano imieniem Stefana Czarnieckiego i liczył 15 żołnierzy, w tym 3 zbiegłych z niewoli jeńców Armii Czerwonej. Mały Franek urodził się w 1915 roku w Radomiu. Przed wojną studiował w Warszawie na Politechnice, gdzie dołączył do powiązanej z KPP Organizacji Młodzieży Socjalistycznej. Za roznoszenie bibuły i agitację 2 razy siedział w więzieniu. Wypuszczono go we wrześniu 1939 roku, ale zaraz wpadł w ręce Niemców. Znów trafił do Mamra i później został wywieziony na zachód na roboty. Zwiał stamtąd, wrócił do Warszawy i dołączył do konspiracji. Nie miał doświadczenia wojskowego ani organizacyjnego, ale w tamtym czasie ławka kadrowa PPR-u była bardzo krótka, a naciski ze strony Sowietów na podjęcie walki coraz większe. No, a że też nie chciano ryzykować posłania w teren kogoś dużo bardziej cennego i doświadczonego, no to na kogoś musiało paść. Tak oto Mały Franek został dowódcą oddziału. Sztab Gwardii Ludowej uznał, że pierwszy oddział partyzancki rzuci do walki w centralnej Polsce, w okolice Tomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego, blisko robotniczej Łodzi. W maju członkowie oddziału koleją dotarli do Piotrkowa i udali się w lasy koło Moszczenicy. Lecz po kilku dniach błąkania się bez celu, bez wyposażenia, kontaktów, informacji i planu, Musieli wrócić na dworzec i pojechać nazad do Warszawy. Nie udało się nawiązać kontaktu ze strukturami terenowymi PPR, a bez tego nie było mowy o istnieniu leśnego oddziału partyzanckiego. W czerwcu akcję ponowiono, lecz tym razem z gwardzistami wysłano dwóch byłych dąbrowszczaków, weteranów walk w Hiszpanii, Bolesława Mołojca i przedwojennego podporucznika Wojska Polskiego Józefa Mrozka. Tym razem nawiązano kontakt z lokalnymi strukturami, które były jednak zbyt słabe, by zająć się same sobą, a co dopiero utrzymać oddział leśny. Chłopaki w założeniu mieli paraliżować niemiecką komunikację, a do tego potrzeba kluczy do rozkręcania torów, ładunków wybuchowych, radiostacji, by mieć łączność, masy innego sprzętu, no i oczywiście broni. Wysłanemu do miasta na kontakt z lokalnym PPR-em Mrozkowi udało się wrócić z jednym karabinem Mausera, dwoma bądź trzema tetetkami i kilkoma innymi pistoletami, jak jedna parabelka i sześć cywilnych efenek nieustalonego modelu. Tylko do tetetek miał jakikolwiek zapas amunicji po trzy magazynki, a reszta miała tylko tak naprawdę po kilka pestek na sztukę, tyle co w magazynku. W międzyczasie gwardziści czekający na przybycie Mrozka z bronią, na widok chłopa jadącego wozem przez las, wystraszyli się, że zostali zdekonspirowani. I gdyby nie obecność dużo bardziej doświadczonego dowódcy Gwardii Ludowej, wspomnianego Bolesława Mołojca, to pewno by rozbiegli się po krzakach i na tym skończyłaby się cała historia. Jednakże tak się nie stało, a gdy Mrozek wrócił z miasta z bronią i usłyszał, jak nędzny poziom reprezentują przydzieleni mu do szkolenia ludzie, zaproponował zakończenie całej awantury i powrót do Warszawy, by lepiej się przygotować. Jednakże Mołojec naciskał na akcję, bo musiał przed górą wykazać się sukcesem. Nie mógł sobie pozwolić na powrót do stolicy z niczym. Mrozek po dłuższym zastanowieniu uznał, że z niewyszkoloną bandą dzieciaków z paroma pistoletami mogą najwyżej idiotycznie umrzeć. Więc starał się wymyślić możliwie bezpieczny cel, taki, żeby można było odtrąbić sukces propagandowy i nie dać się zabić w trakcie. Wybór padł na nadleśnictwo w Meszczach, gdzie nie spodziewano się oporu, a była szansa zdobyć broń, amunicję, pieniądze oraz żarcie. 9 czerwca o godzinie 22 po przecięciu drutów telefonicznych gwardziści wpadli do leśniczówki. Niemiecki nadzorca po ostrzelaniu salwował się ucieczką. Polski leśniczy Jeremi Kozłowski bez szemrania oddał gwardzistom swą dubeltówkę z nabojami, 5000 złotych z kasy oraz mapy, a jego żona dała im jedzenie. I tak ucieszeni z pierwszej udanej akcji gwardziści odeszli w ciemną noc. Leśniczy był zakonspirowanym członkiem Armii Krajowej i doskonale wiedział, że jego organizacja nie ma żadnych leśnych oddziałów w okolicy. Ogólnie podejrzewał, że napadła go banda rabunkowa, a bojąc się dekonspiracji, tym bardziej, że utracił służbową broń, za co groziła mu kara śmierci, a jego rodzinie wyjazd do obozu koncentracyjnego, od razu powiadomił o całym zajściu Niemców. Gwardziści w tym czasie, po akcji, odskoczyli raptem 3 kilometry w stronę lasu pod Polichnem, na północny wschód. I am speed. Część oddziału miała iść w stronę Moszczenicy rozkręcać tory, a mały Franek z resztą grupy zostali w lesie i zadowoleni poszli spać. Następnego dnia, 10 czerwca nad ranem, obudziły ich krzyki niemieckich żandarmów pod dowództwem komendanta piotrkowskiego gestapo Hermana Altmana. Niemcy podeszli do sprawy śmiertelnie poważnie i na obławę pierwszego oddziału partyzanckiego w rejonie od czasów pokonania szalonego majora Henryka Dobrzańskiego ściągnęli dla pewności znaczne siły z Piotrkowa i Tomaszowa Mazowieckiego. Walka była krótka i intensywna. Gwardziści i tak nie mieli szans, ale podjęli próbę obrony. Udało im się kropnąć jednego Niemca i dwóch ranić. Trzech gwardzistów zginęło, a dwóch było rannych, Zubrzycki i Mrozek. Mały Franek z ocalałymi wyrwał się z okrążenia, a Józef Mrozek miał mniej szczęścia, bo dzień później dopadli go gestapowcy, a po przesłuchaniu wysłali na turnę po obozach koncentracyjnych, zaczynając od Auschwitz. Przeżył i po wojnie wrócił do Polski, by zostać jednym z najważniejszych oficerów UB w aparacie bezpieczeństwa. Wróćmy jednak do 1941 roku. Tak oto oddział małego Franka przestał istnieć. W uznaniu zasług Zubrzyckiego mianowano dowódcą Częstochowsko-Piotrkowskiego Okręgu Gwardii Ludowej. Był to jednak ruch tylko propagandowy, bo okręg wtedy nawet nie istniał. Po podleczeniu rany pleców wysłano go w teren, by zbudował od zera struktury, którymi miał dowodzić. Wpadł 6 sierpnia na dworcu kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim i został zastrzelony przez Niemców podczas próby ucieczki. Tu kończy się historia, a zaczyna budowanie propagandowej legendy. Podziemna czerwona prasa zrobiła z niego bohatera, pierwszego dowódcę, pierwszego oddziału i pierwszego poległego. Po zakończeniu wojny awansowano go pośmiertnie na podpułkownika i odznaczono orderem Krzyża Grunwaldu II klasy. Potem stalinizm stężniał i nawet najwierniejsi komuniści kończyli w kazamatach bezpieki, bo rewolucja zawsze pożera swe dzieci. Więc mały Franek na chwilę znikł. Ale potem była odwilż i nadeszły lata 60. Mówi się o nich dekada Gomułki, ale w jego cieniu znajdowała się dużo bardziej złowieszcza i potężna postać – Mieczysław Moczar. Były dowódca łódzkiego obwodu Gwardii Ludowej, doświadczony partyzant, w okresie powojennym szef łódzkiego UB, konsekwentnie wspinający się po drabinie kariery w PPR, a później PZPR, aż został wszechwładnym ministrem spraw wewnętrznych, mającym pod sobą bezpiekę i resorty siłowe. Moczar był ideowym komunistą, ale jednocześnie nie przepadał za towarzyszami radzieckimi, a szczególnie nie lubił ludzi o dużych nosach. Wiecie, o jaką grupę mi chodzi. Nie mogę powiedzieć tego na głos, bo YouTube mi film zdemonetyzuje. W jego wydaniu w Polsce marzeń rządziliby weterani Gwardii Ludowej, a nie spadochroniarze z Moskwy. A ustrój bardziej przypominałby narodowy komunizm, czy może nawet nazbol. Mieciu i jego stronnictwo, zwane partyzantami bądź moczarowcami, zasługuje na osobne omówienie. Ale nie róbmy znów dygresji. Wtedy, w latach 60. zależało mu na budowaniu mitów ruchu partyzanckiego, bo legitymizowały jego własne dążenia do władzy. Więc nie przypadkiem, właśnie wtedy, gdy był u szczytu swych możliwości, w roku 1966, na polu pod Polichnem, postawiono 30-metrowej wysokości miecz z białego betonu, nazwany pomnikiem czynu zbrojnego Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Pomnik zaprojektował Antoni Biłas, twórca m.in. pomnika mauzoleum w miejscu obozu hitlerowskiego w Radogoszczu oraz pomnika Leona Schillera w Łodzi. Plac przed pomnikiem zmieniono w miejsce obowiązkowych wycieczek i uroczystości państwowych. Rok później ruszyła budowa muzeum, które uroczyście otwarto w październiku 1968 roku. Cały kompleks powstał tuż obok nowo budowanej dwupasmowej drogi Warszawa-Katowice. Prawdziwa potyczka odbyła się gdzie indziej, głębiej w lesie, ale cały ten kompleks nie był projektowany po to, by oddać prawdę historyczną, tylko stworzyć mini Disneyland imienia małego Franka dla wycieczek szkolnych, by młode głowy chłonęły chwałę towarzyszy partyzantów Miecia Moczara. Budynek muzeum zaprojektował duet Jana Michalewicza i Stanisława Żałobnego, późniejszego wiceprezydenta miasta Łodzi. Obiekt miał nowoczesną, jak na swe czasy, formę, wsparty na filarach, między którymi rozpięto ozdobne kraty. Od północy nad wejściem do muzeum umieszczono orła piastowskiego, takiego samego wzoru jak na czapkach Armii Ludowej. Od strony południowej obok siebie umieszczono betonowe odlewy Krzyża Partyzanckiego i Krzyża Grunwaldu. Budynek miał dwie kondygnacje i niezadaszony dziedziniec. Na dole, pośrodku dziedzińca, stało 7 figur gwardzistów w skali 1:1, pozach sugerujących, że idą rozkręcać tory. Na górze były gabloty z eksponatami, a na dole ciężka broń zespołowa produkcji sowieckiej. W lesie na południe od muzeum przez pół roku kopano doły i budowano ziemianki, stanowiące skansen leśnego obozu partyzanckiego. Gwardzistów w 1942 roku w lesie było raptem kilku, a najcięższą bronią, jaką dysponowali, był Mauser i zdobycz na dubeltówka, którą się zresztą długo nie nacieszyli. Muzeum zbudowano tak, by potężne uzbrojenie oraz leśna baza zdolna pomieścić 100-osobową kompanię piechoty sugerowały, że czerwona partyzantka była, podobnie jak jej sowiecki odpowiednik, potężną siłą zbrojną. Nawet sam zamysł ekspozycji żywo przypomina wzorce ze Związku Radzieckiego. Historią paru gwardzistów, nazwanych szumnie oddziałem imienia Stefana Czarneckiego, dla lepszego efektu rozbudowano i połączono z historią brygady imienia Józefa Bema, a potyczkę pod Polichnem zmieniono w wielogodzinną bitwę. Opisywano też inne akcje oddziału, które nigdy nie miały miejsca. Cała historia została z kilku dni rozdmuchana do tematu na opasłe tomy. Co roku muzeum odwiedzało nawet 40 tysięcy zwiedzających, w większości wycieczek szkolnych, którym przedstawiano mocno napompowaną, zakłamaną wersję historii początków Gwardii Ludowej. Wizyta u małego Franka była punktem obowiązkowym dla dzieciaków z okolicznych województw, a przyjeżdżały też wycieczki ze Związku Radzieckiego. Mały Franek miał nie tylko swoje muzeum, ale także jego imieniem nazywano szkoły, zakłady, statki i ulice. Postać ta stała się jednym z wielu narzędzi komunistycznej propagandy, mocno obecnym w przestrzeni publicznej. Choćby moja mama chodziła do szkoły imienia małego Franka. I każdy dzieciak w PRL-u miał z tym pseudonimem w ten czy inny sposób kontakt. Odwiedzający muzeum weterani Armii Krajowej kręcili na to wszystko nosem z niedowierzaniem, bo choć sami walczyli z bronią w ręku, to często tu pierwszy raz dowiadywali się, że w ogóle jakiś Franciszek Zubrzycki żył, walczył i zginął. Patrzyli na potężne ziemianki, sowieckie moździerze oraz CKM-y i zachodzili w głowę, Gdzie niby tak potężne zgrupowanie w 1942 roku w centralnej Polsce się uchowało? Z końcem lat 70. coraz częściej było słychać głosy, że muzeum, książki, eksponaty i cała ta historia małego Franka to pic na wodę. W roku 1980, gdy narodziła się Solidarność, w muzeum pojawiła się pierwsza gablota, jeszcze skromna, trochę z boku, by nie rzucała się za mocno w oczy odwiedzającym muzeum towarzyszom radzieckim, ale opowiadająca o historii 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Kilkuset wówczas żyjących weteranów pułku przyjechało do muzeum, by zobaczyć kawałek swej historii na własne oczy. W drugiej połowie lat 80. narracja dalej się zmieniała. I czytając broszurkę o muzeum z roku 1989, historia małego Franka i Gwardii Ludowej ustępuje już miejsca wrześniowi 1939 roku, batalionom chłopskim i przede wszystkim Armii Krajowej. Wtedy to został powołany Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, w skrócie zwany Szakiem. Jego pełnomocnik w Piotrkowie, były partyzant 25. Pułku Piechoty AK, podporucznik Janusz Rudzisz, pseudonim Rudy, wraz z koleżankami i kolegami z konspiracji, zaczęli walczyć o odkłamanie wystawy muzealnej oraz pomnika. Pierwszą zmianą było postawienie w 1990 roku, przed wejściem do muzeum, głazu z tablicą upamiętniającą oddziały partyzanckie Wicher i Grom. AK-owcy zamiast zaorać muzeum, walczyli o to, by je symbolicznie przejąć. Uznano, że nie ma sensu burzyć jednego, by postawić kolejne, a lokalizacja tuż przy coraz ruchliwszej trasie Warszawa-Katowice jest zaletą. Drukowano więc cegiełki na przeróbkę pomnika. Możecie je zobaczyć na własne oczy na wystawie o 25. Pułku Piechoty AK, którą zrobiliśmy w Ignitorium. Po zebraniu funduszy oraz uzyskaniu zgód, pomnik przerobiono. Skuto na bokach litery AL i GL. W ich miejsce zawieszono wielkie metalowe wyobrażenia Krzyża Walecznych i Virtuti Militari. Zniknęły także napisy z miejscami bitew Gwardii Ludowej. Na mieczu dodano wielką, 3-metrowej wysokości kotwicę Polski Walczącej oraz daty 1939-1956. Tym sposobem objęto wszystkich. Od żołnierzy września po żołnierzy niezłomnych. Moment, gdy AK-owcy wygrali bitwę o pamięć z małym Frankiem i Gwardią Ludową, był momentem, gdy zaczęli przegrywać walkę z innym wrogiem, kapitalizmem lat 90. Budynek był drogi w utrzymaniu, a muzeum nierentowne. Po upadku komuny nikt już pod przymusem nie woził wycieczek szkolnych. A ludzi mało wtedy obchodziła historia. Ważniejsze było mieć za co przeżyć do pierwszego. Budynek więc przebudowano i wpuszczono do niego najemców. Był tam salon samochodowy z polonezami i maluchami, po nim sklep firmowy Huty Szkła, a jeszcze później bar. W 1999 muzeum zamknięto. Dopiero w 2013 ponownie je otwarto po daleko idącej przebudowie. Budynek dostał nowy, wysoki dwuspadowy dach, a w środku uzyskano dwa piętra. Dolne na wynajem, by zarobić na utrzymanie obiektu, a górne na ekspozycję muzealną. To działo się za kadencji dyrektora Krzysztofa Wiączka z Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, pod które wówczas podlegała placówka w Polichnie. Jego wizją było, by ten położony przy zjeździe z autostrady obiekt był oddziałem zamiejscowym muzeum, skupiającym się na upamiętnieniu walk o Polskę od 1939 do 1956 roku, tak jak napisano na przerobionym pomniku. W tamtych czasach, gdy prowadziłem strzelca, co roku na zakończenie szkolenia jesienią prowadziłem marszem przez las od strony koła młodych strzelców do Polichna na lekcję historii. Zachowało mi się parę zdjęć, jak choćby to z 2015 roku z panią pułkownik Haliną Kępińską-Bazylewicz, pseudonim Kora. W 2023 z powodu remontu drogi S8 i pandemii, które dramatycznie zmniejszyły frekwencję, ówczesne władze Piotrkowa Trybunalskiego zlikwidowały ten oddział muzeum. Budynek sprzedano razem z placem i pomnikiem za kwotę 1 200 000 zł. Podobno nowy właściciel zbuduje w tym miejscu stację benzynową. Coś się dzieje, bo na terenie już pracuje ciężki sprzęt, a budynek muzeum zdaje się idzie do rozbiórki, bo zaczął kawałek po kawałku znikać. Tak oto po 60 latach od odsłonięcia pomnika małego Franka i Gwardii Ludowej. Jego mit, tak jak jego muzeum, znika z krajobrazu. Budynek i pomnik przetrwały dłużej niż pamięć o nim. Nie będę płakał po całej tej instalacji, bo było to propagandowe dzieło komunizmu. Oczywiście warte udokumentowania, ciekawe w formie, ale niekoniecznie godne utrzymania. Miejsce na stację benzynową wydaje się być idealne, ale zanim to się stanie, inwestor musi uporać się, o słodka ironio, z połączonymi siłami Gwardii Ludowej i Armii Krajowej.
Ja już nie jestem w AK, pan nie jest w AL, a poza tym nigdy nie byliśmy wrogami.
Ale nigdy nie lubiliśmy się.
Otóż muzeum zlikwidowało oddział zamiejscowy i sprzedało działkę, ale Dwa pomniki na tej działce, Gielowski Miecz i Jakowski Głaz, są objęte ochroną konserwatora zabytków, przez co nie można ich ruszyć z miejsca. Właściciel próbował ugryźć temat na różne sposoby, ale póki co sytuacja wydaje się być patowa. Wszystko wokół znika, a pomniki dalej trwają na pozycjach. O przeniesienie w inne miejsce głazu z tablicą wiem, że stara się członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pan Adam Ostrowski. Na logikę, na stacji benzynowej gdzieś na uboczu, na trawniku, będzie on wyglądał, delikatnie mówiąc, małogodnie. Więc Adam stara się o to, żeby przenieść go w lepsze miejsce. Większym problemem jest miecz. Gdyby został wykreślony z rejestru zabytków, wypadałoby zawalczyć o odzyskanie kotwicy i umieszczonych po bokach krzyża walecznych i krzyża Virtuti Militari. Bo sam pomnik raczej nie przetrwa długo. Więc jak będziecie jechać Jezusemką z Katowic do Warszawy i przypadkiem załapiecie się na moment, gdy betonowy miecz z Polską Walczącą przegrywa z łyżką koparki lub grawitacją, to dajcie znać. Chciałbym to zobaczyć. I to by było, proszę Państwa, na tyle. Będę obserwował sytuację, mam też nadzieję, że ta historia człowieka, jego mitu i upadku tego wszystkiego, co było na tym micie zbudowane, była dla Was interesującą i pouczającą. A ja dziękuję za wysłuchanie i życzę Wam spokojnej nocy.